Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Wielką fiestą wiary nazwali hiszpańscy komentatorzy Światowe Dni Młodzieży w Madrycie.
Spotkanie w Rio de Janeiro przyciągnie więcej młodych niż mundial, uważają przyszli gospodarze obu tych wydarzeń.
Muzułmanie i chrześcijanie w Egipcie proponują państwu obywatelski model ustrojowy.
22 sierpnia witają państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
O wielkiej fieście wiary, jakiej świadkiem był Madryt, pisze dziś hiszpańska prasa, obszernie podsumowując Światowe Dni Młodzieży. Dzienniki podkreślają, że liczba uczestników przekroczyła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Piszą też, że z owoców spotkania i pozostawionego przez papieża przesłania zadowolony jest nie tylko Kościół, ale i strona rządowa.
Papież kończy Światowe Dni Młodzieży największą mszą w historii Hiszpanii, czytamy w dzisiejszym El Mundo. To przygoda, którą warto było przeżyć. Benedykt XVI przypomniał młodzieży, że nie można iść za Jezusem poza kościołem. Dziennik podkreśla, że zyski, jakie przyniósł Światowy Dzień Młodzieży, przekroczą 160 milionów euro. W tym kontekście zrozumiałe jest zadowolenie rządu i opozycji. Jedynie komunistyczna Izquierda Unida krytykuje uległość wobec kościoła wszystkich instytucji państwa. Il Pais umieszcza na pierwszej stronie niewielkie zdjęcie z ceremonii pożegnania papieża na lotnisku Barajas oraz jego słowa, aby Hiszpania nie odrzucała swojej katolickiej duszy. Benedykt XVI wzywa katolików, aby chodzili na msze, spowiadali się i przyjmowali komunię, czytamy w dzienniku. ABC i La Razón poświęcają dzisiaj wizycie papieża bardzo dużo miejsca. Publikują też szereg zdjęć z różnych momentów Światowych Dni Młodzieży, które pozostawiły głęboki ślad. Msza na Quattro Vientos stanowi europejski rekord pod względem liczby uczestników. Blisko 2 miliony osób to więcej niż w Rzymie w roku 2000. Światowy Dzień Młodzieży to sukces dla papieża, miasta i młodzieży. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
W Madrycie trwa tymczasem wielkie sprzątanie po zakończonych Światowych Dniach Młodzieży. Ich uczestnicy, związani z neokatechumenatem, zgodnie z tradycją zbierają się dziś na spotkaniu powołaniowym, które z udziałem inicjatorów drogi zorganizowano na placu Cibeles. Natomiast inni ruszyli zwiedzać Hiszpanię, bądź pełni wrażeń wracają do domów.
Pierwsze, co ze sobą przywiozę, to zmęczenie, bo będąc tutaj każdą minutę chciało się wykorzystać, więc zostawało dosyć mało czasu na sen. Wrażenia były niesamowite, poczynając od uczestnictwa w dosyć dużych mszach, a kończąc na zwiedzaniu samego Madrytu i wspaniałych zabytków.
Moje pierwsze wrażenie to tłumy, ale pośród tych tłumów na szczęście znalazły się osoby, które pozwoliły mi jakoś tak przeżyć te dni. Osoby, które właśnie wybrały rzeczywiście Chrystusa i właśnie przez to promieniły jakoś takim spokojem, radością.
Wydaje się, że największym wrażeniem, jakie zrobił na mnie Światowe Dni Młodzieży, to jest to, że jest to taka wielka fiesta właściwie, że jak się chodzi na takie zwykłe muzyczne koncerty, no to tam jest parę tysięcy osób, a tutaj to już jest po prostu w milionach. I jakby okazuje się, ile ludzi uważa za swojego idola właściwie Boga, papieża, wiarę. To jest niesamowite, że po prostu jest nas tak dużo i tyle młodych ludzi, jeszcze z tak dalekich kawałków świata.
Światowe Dni Młodzieży będę wspominał jako taką potężną manifestację wiary milionów młodych ludzi. To dla mnie jest takim największym fenomenem, że spotkałem ludzi z całego świata, z Afryki, z Azji, z Ameryki, którzy wyznają tę samą wiarę, wierzą w tego samego Boga. To dla mnie było takim najgłębszym przeżyciem.
Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro będą wielkim wydarzeniem dla całego kontynentu. To przekonanie wybija się na pierwszy plan w komentarzach zarówno ludzi Kościoła, jak i przedstawicieli życia publicznego. Oficjalne ogłoszenie przez Benedykta XVI Rio de Janeiro jako miejsca kolejnego spotkania młodych Brazylijczycy przyjęli z wielką radością. Arcybiskup Orani João Tempesta poinformował, że w roku 2013 brazylijski Kościół będzie realizował kampanię braterstwa poświęconą właśnie młodzieży, a światowe spotkanie odbędzie się pod koniec lipca. Metropolita Rio de Janeiro zauważył jednocześnie, że wybór Brazylii to radość, ale i wielkie wyzwanie.
Jest radość, że będziemy mogli powitać młodzież z całego świata, ale i świadomość wielkiej odpowiedzialności związanej z przyjęciem w Rio de Janeiro ponad miliona młodych ludzi. Jestem jednak przekonany, że przy pomocy brazylijskiego społeczeństwa to się nam uda. Na ogłoszenie tego dnia czekaliśmy od 2007 roku, kiedy to episkopat naszego kraju poprosił Benedykta XVI o wybranie na miejsce Dni Młodzieży właśnie Rio. Młodzi już cieszą się na to wydarzenie, zdając sobie zarazem sprawę ze spoczywającej na nich współodpowiedzialności, zarówno za organizację spotkania, jak i budowanie lepszego i bardziej chrześcijańskiego świata.
Symbole Światowych Dni Młodzieży, krzyż i ikona Matki Bożej dotrą do Brazylii już 18 września. Ich peregrynacja po całym kraju rozpocznie się od archidiecezji São Paulo.
Spotkanie młodzieży w Rio de Janeiro przyniesie wiele owoców nie tylko Kościołowi Brazylii, lecz całej Ameryce Łacińskiej, powiedział przewodniczący brazylijskiego episkopatu, przypominając zarazem, że jest to kontynent o największej liczbie katolików. Kardynał Raimundo Damasceno Assis zaznaczył, że przygotowania do Dni Młodzieży będą musiały zostać zintensyfikowane, ponieważ przyspieszono je o rok ze względu na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które odbywać się będą w Brazylii w 2014 roku. Gubernator stanu Rio de Janeiro Sergio Cabral zapewnił, że do dyspozycji młodzieży oddana zostanie cała infrastruktura przygotowywana zarówno na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, jak i na Igrzyska Olimpijskie. Z kolei burmistrz Rio de Janeiro zapewnił, że cała aglomeracja miejska będzie do dyspozycji młodzieży. Symbolem naszego oczekiwania może stać się górujący nad miastem posąg Chrystusa Odkupiciela z szeroko otwartymi ramionami, stwierdził burmistrz Rio de Janeiro, wyrażając jednocześnie przekonanie, że do miasta przybędzie więcej młodych ludzi na spotkanie z papieżem, aniżeli na Mistrzostwa Świata. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Iso Malczewski, Chrystusowiec.
Rektor Uniwersytetu Al-Azhar w Egipcie proponuje prawne zrównanie tamtejszych chrześcijan z muzułmanami oraz daje szansę na wznowienie dialogu ze Stolicą Apostolską. Zwierzchnik jednej z najbardziej prestiżowych uczelni islamskich, Usamah El-Abed, bierze udział w mitingu Przyjaźni Narodów w Rimini i przy tej okazji udzielił wywiadu włoskiemu dziennikowi Il Sussidiario. Jego zdaniem prawdziwy islam nigdy nie zakładał instytucjonalnej teokracji, a państwo powinno mieć charakter obywatelski, gdzie wszyscy byliby równi wobec prawa.
W krajach o muzułmańskiej większości chrześcijanie powinni być wolni, gdy chodzi o odwoływanie się do Ewangelii i własnych przekonań w rozstrzyganiu swoich prywatnych kwestii, stwierdził islamski uczony. Jednocześnie w tym, co odnosi się do ogólnego ustroju państwa, muzułmanie i chrześcijanie powinni być równi wobec prawa, posiadać te same uprawnienia i obowiązki. Jesteśmy zatem przeciwni jakiejkolwiek supremacji muzułmanów nad chrześcijanami, jako że wszyscy są obywatelami tego samego państwa, żyjąc pod tym samym niebem i na tej samej ziemi.
Usamah El-Abed wyjaśnił ponadto, że islam nie zakłada wyznaniowości państwa, jedynie jego podłoże religijne. Polegałoby to na zadeklarowaniu preferencji religijnej przez obywateli, ale nie prowadziłoby do teokracji, czyli rządów duchowieństwa, co, jak zaznaczył, zdarzało się w przeszłości w Europie.
Zapytany o sprawę zawieszenia dialogu z Watykanem przez Uniwersytet Al-Azhar, jego rektor stwierdził, że posunięcie to miało swój motyw i jeśli go zabraknie, uczelnia jest gotowa wznowić dialog. Jesteśmy otwarci na cały świat i wysłuchujemy także tych, którzy mają idee odmienne od naszych, stwierdził El-Abed. Jednak musimy wychodzić od wzajemnego szacunku i zachowywać własną tożsamość, by umożliwić pokój na świecie i poszanowanie praw człowieka. Muzułmański uczony dodał, że jego uczelnia domaga się konkretnie od Watykanu wyrażenia owego obopólnego szacunku dla przekonań drugiej strony, a także poszanowania specyfiki i tradycji ludów tak w słowach, jak i czynach.
Al-Azhar zerwał dialog ze Stolicą Apostolską w styczniu, po tym jak Benedykt XVI publicznie wystąpił w obronie chrześcijan w Egipcie po zamachu na koptyjski kościół w Aleksandrii. Władze uczelni do tej pory uzależniały wznowienie relacji od oficjalnych przeprosin papieża za mieszanie się w wewnętrzne sprawy Egiptu oraz za obrazę islamu, której miał się rzekomo dopuścić podczas wykładu w Ratyzbonie w 2006 roku. Wyrażone na łamach Il Sussidiario zdanie rektora uniwersytetu wydaje się nieco łagodzić te warunki.
Państwo obywatelskie to propozycja, nad którą pracują środowiska chrześcijańskie i muzułmańskie dla przyszłego Egiptu. O perspektywach dla tego kraju rozmawiał z włoskim dziennikiem Il Sussidiario kardynał Antonio Snagip z Aleksandrii.
Patriarcha katolickich Koptów podkreśla, że tamtejszy dialog międzyreligijny skupia się na poszukiwaniu najlepszej formy ustrojowej dla przyszłości Egiptu. Środowisko koptyjskie wspólnie z intelektualistami muzułmańskimi z Uniwersytetu Al-Azhar zgodziło się, że państwo obywatelskie jest najlepszą tego formułą. Kardynał Nagib podkreślił, że w opracowaniach nie są brane pod uwagę modele zachodnioeuropejskie i amerykańskie z ich definicją państwa świeckiego. Zdaniem egipskiego purpurata w krajach Zachodu doprowadzono bowiem do tak dalekiego rozdziału religii i państwa, że doszło do tak zwanej dyktatury wolności. W ten sposób w Europie wszyscy są wolni, za wyjątkiem chrześcijan, którzy publicznie nie mogą wyznawać swej wiary, stwierdził patriarcha Aleksandrii. Poza tym model państwa świeckiego doprowadza do tworzenia zasad i ustaw sprzecznych z moralnym prawem naturalnym i przeciwnych wartościom religijnym, tak muzułmańskim, jak i chrześcijańskim.
Kardynał Nagib podkreślił, że nowe ramy ustrojowe Egiptu mają pomóc, by stał się on państwem nowoczesnym, opartym nie na przynależności religijnej, ale na prawie, obywatelskości oraz wolności określonej prawem. Patriarcha katolickich Koptów w Egipcie zauważa, że nie są brane pod uwagę modele irański czy turecki.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
W 3 lata od fali antychrześcijańskich pogromów, jakie dotknęły Indie, wyznawcy Chrystusa wciąż są dyskryminowani i bezskutecznie domagają się sprawiedliwości. Brak wolności religijnej jest plamą na hinduskiej demokracji i świeckości kraju, uważa Sajan George, kierujący ogólnoindyjską Radą Chrześcijan. Przypomina on, że praktycznie każdego dnia chrześcijanie na różne sposoby padają ofiarą dyskryminacji ze strony hinduistów. Najtrudniejsza sytuacja panuje w takich stanach jak Orissa, Gujarat i Karnataka.
Właśnie w tym ostatnim ze Stanów przez 2 niedziele z rzędu fundamentaliści atakowali w czasie modlitwy chrześcijańską wspólnotę w miasteczku Rohi. Wczoraj wtargnęli do kościoła podczas sprawowania nabożeństwa i sprofanowali chleb i wino. Pastor Sangappa Hosamani Shadrak został pobity, aresztowany i oskarżony o nawracanie hinduistów siłą na chrześcijaństwo.
Z kolei w Orisie władze nakazały rozbiórkę maleńkiego kościoła wznoszonego w Nandagiri przez chrześcijan, którym udało się uciec z pogromu sprzed 3 lat. Wcześniej otrzymali oni pozwolenie na budowę. Wiele wspólnot nie otrzymało też zgody na odbudowę kościołów zniszczonych przez hinduistów.
Obecna sytuacja wciąż niepokoi, mówi szef ogólnoindyjskiej Rady Chrześcijan. Wyraża też nadzieję, że w najbliższych dniach nie dojdzie do kolejnych antychrześcijańskich wystąpień. Na jutro hinduiści ogłosili Dzień Ochrony Wiary. Związany on jest z rocznicą zabójstwa ich przywódcy Laksamananda Saraswatiego. To właśnie jego śmierć doprowadziła w Indiach do fali antychrześcijańskiej przemocy.
Do szczerego i konstruktywnego dialogu na temat tzw. kwestii tubylczej zachęcili biskupi Boliwii. Specjalny komunikat episkopat wydał w związku z marszem Indian na stołeczny La Paz. Jest to protest rdzennej ludności boliwijskiej Amazonii w związku z planowaną tam budową autostrady. 300-kilometrowa inwestycja drogowa ma przejść przez teren Parku Narodowego Isiboro Secure, zamieszkiwanego przez 50 tysięcy Indian, dzieląc ten obszar na 2 części. Budowa wymaga też wycinki około 500 000 drzew.
Jak zaznaczają boliwijscy biskupi, całe przedsięwzięcie nie było poprzedzone należytymi konsultacjami społecznymi, stąd istnieje niebezpieczeństwo nasilenia się konfliktu. Dlatego Kościół zachęca obie strony do podjęcia pokojowego dialogu, który brałby pod uwagę tak racje i prawa ludności indiańskiej, jak i odpowiedzialność państwa za rozwój całego kraju. Biskupi wyrażają nadzieję, że rozwiązanie dyskutowanej kwestii znajdzie właściwą równowagę między słusznymi interesami.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.